Drodzy Państwo, naszym gościem jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani kurator, 10 sierpnia, zatem łatwo policzyć, że za 21 dni skończy się ten miesiąc i 1 września, czyli początek nowego roku szkolnego. Chciałbym zapytać, z jakim nastawieniem na ten rok szkolny pani jako kurator oświaty czeka? Nie ma już w takim nasileniu pandemii tych ograniczeń, które nam towarzyszyły. Mamy sprawę związaną z wojną na Ukrainie i dziećmi, które pewnie do szkół podstawowych czy przedszkoli z Ukrainy przyjdą, więc pytanie, jak ten rok szkolny, z jakimi nadziejami, z jakimi oczekiwaniami będziemy wchodzić?
Nadziei i obaw, bym powiedziała, jest sporo. Jeżeli chodzi o dzieci z Ukrainy, to wydaje mi się, że już taki pomysł na to, w jaki sposób z tymi dziećmi pracować, jak je przyjmować do naszych szkół, do działów przygotowawczych, do przedszkoli, to już mamy. Teraz tylko kwestia tego rodzaju, ile tych dzieci faktycznie będzie chciało być w naszych szkołach, ile będzie chciało być w przedszkolach, to oczywiście zależne od ich rodziców i opiekunów. Natomiast ja tu nie widzę żadnych problemów w przyjmowaniu i zajmowaniu się uchodźcami z Ukrainy. Nasze społeczeństwo jest wspaniałe, przyjęło serdecznie. Nauczyciele również w sposób bardzo piękny, pełny takich dobrych emocji zajmują się tymi młodymi ludźmi. Jeżeli mówimy o tym, jak witamy szkoły od 1 września, to przede wszystkim powiem tak, że jeżdżąc nawet przez okres wakacji po szkołach, powiem, że szkoły są bardzo bogate dzisiaj. Mamy ogromnie dobrze wyposażone dzisiaj szkoły, to mówię z dumą. Wiemy też o tym, że mamy bardzo dobrze podłączone w tej chwili internet, wszelkie wspaniałe, nowoczesne, w ramach chociażby Laboratorium Przyszłości instalowane pomoce dydaktyczne. Niemal w każdej sali jest już tablica multimedialna. No naprawdę bardzo bogato, bardzo pięknie. Szkoły są wyposażone wyjątkowo, jak do tej pory chyba tak dobrze nie było. Ogromna liczba szkół, jak patrzę w Polsce, jest albo już po termomodernizacji, albo tuż przed, a pieniądze poszły w tej chwili no, naprawdę niesamowite. I to wszystko jest piękne. Natomiast jest kilka obaw, bo wiemy dzisiaj, że w naszych szkołach od 1 września też kilka rzeczy się zmieni. Tych, o których powinnam wspomnieć, to, że przede wszystkim rzesza niemal 80% więcej niż do tej pory dodatkowych etatów zostało przyznanych psychologów, pedagogów, logopedów czy też neurologopedów. Ogromnie ich wiele i ogromne pieniądze na nich idą, bo to jest w tym roku już na te 4 miesiące 520 dodatkowych milionów złotych, a w przyszłym roku ponad miliard, myślę, że 1 300 000, jeżeli dobrze pamiętam. I to są ludzie, którzy przyjdą w ramach takiego pomysłu, żeby naprawiać to, co się złego stało z powodu pandemii, z powodu izolacji dzieci, które przecież miały bardzo długi okres czasu, kiedy nie mogły się kontaktować ze swoimi rówieśnikami, nie mogły przychodzić do szkoły, nie mogły rozmawiać z nauczycielami. Wiemy dobrze, że ogromna część tych młodych ludzi ma dzisiaj problemy i to czasem bardzo poważne, psychiczne, wręcz czasem wymagają leczenia psychiatrycznego, więc to nauka dla nas, że absolutnie pod żadnym pozorem nie może być już więcej lockdownów, jeżeli chodzi o szkoły, bo po prostu nie dajemy rady potem z wyciąganiem tych młodych ludzi z tych różnego rodzaju problemów, zapaści. I teraz rozumiem, że ta grupa, która ma przejść do szkoły, w dużej mierze tych psychologów, wszystkich pedagogów specjalnych jest po to, żeby naprawiać te sytuacje, ale jest tu jednak spora obawa, bo jeszcze raz mówię, spora grupa tych ludzi, zwłaszcza psychologów, przychodząc do szkoły, no my tak naprawdę nie wiemy, co ze sobą przyniosą, jaki potencjał, a mamy prawo mieć obawy, patrząc na to, jak w tej chwili są kształceni, zwłaszcza psycholodzy na naszych szkołach, w ogromnej większości lewackich uniwersytetach. I ja powiem tak, że dzisiaj już mam zgłaszane tutaj informacje od różnych osób, zwłaszcza od dyrektorów w Małopolsce, którzy obawiają się zatrudniać psychologów, zwłaszcza kiedy otrzymują różnego rodzaju podania i czytają w tych podaniach rzeczy, które ich niepokoją, bo pracują z różnymi organizacjami, chwalą się tym, nie widzą w tym nic złego, że na przykład są współpracownikami organizacji seksualizujących, które znamy z ich działań, takich jak chociażby Spank, Ponton, czy też inne, żeby tu nie wymieniać wszystkich, jak również ogłaszają już w tych swoich zapisach, że będą pracować tak z młodzieżą, żeby młodzieży pomóc w odnalezieniu swojej tożsamości płciowej i tym podobne. To są zapowiedzi, które no oczywiście powinny być dla dyrektorów od razu takim znakiem ostrzegawczym i absolutnie nie możemy dopuszczać do tego, żeby ci ludzie weszli do szkół. No ale ponieważ, tak jak mówię, no jest to w tym momencie ogromne zwiększenie zapotrzebowania. No zgodnie z prawem przecież tutaj są normy, są ustalone, w jakiej liczbie ci ludzie mają wejść do szkół, no to będziemy mieli spory problem. Ja myślę, że o tym kogo się będzie zatrudniać, powinni oczywiście bardzo rozważnie decydować dyrektorzy, ale później również powinny informacje o tych nowych pracownikach być przekazywane rodzicom i bardzo taka namawiam do tego, żeby rodzice bardzo aktywnie od samego początku trwania tego roku szkolnego współpracowali ze wszystkimi nauczycielami i również ze wszystkimi specjalistami, bo ta ochrona, opieka rodziców jest tu szczególnie ważna, tym bardziej, że to wszyscy, zwłaszcza młodzi ludzie zatrudniani do szkół muszą wiedzieć i muszą być tego świadomi, że oni są tylko pomocą w wychowywaniu dzieci, bo tak naprawdę o wychowywaniu i kształceniu dzieci decydują rodzice i tu nie może być żadnych sprzeczności. Dlaczego mówię o tym też z taką troską? No dlatego, że mamy przecież przyjętą przez rząd polski uchwałą, mamy przyjęty Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania i to na takiej perspektywie długiej, bo od 2022 roku do 2030 roku, gdzie w szczególności jest zaznaczone, że należy przeciwdziałać naruszeniom zasad równego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem czy wręcz zaakcentowaniem płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznawania, światopoglądu i tak dalej, i tak dalej. To my to wszystko już mogliśmy sprawdzić, jak działa, bo przypominam, że w 2017 roku te sprawy antydyskryminacyjne zostały usunięte z programów szkolnych i przedszkolnych po doświadczeniach, jakie mieliśmy w takim wprowadzaniu ich w życie. To były sytuacje, kiedy były nagminne przecież wprowadzone programy równościowe w przedszkolach, które polegały na tym, że przebierano chłopców za dziewczynki, że nakazywano im bawić się lalkami, zabierano im samochody, które z kolei otrzymywały dzieci i od początku takie przemienianie i ugruntowanie w tym, że chłopiec to nie ma mieć takich, że tak powiem, tradycyjnych ról, a wręcz odwrotnie, a potem my oglądaliśmy również w programach chociażby TVN-u, w jaki sposób były prowadzone zajęcia seksualizujące dzieci w szkołach, wtedy jeszcze w gimnazjach najczęściej, przez różnego rodzaju właśnie organizacje i to były programy bardzo takie bulwersujące, gdzie posługiwano się wulgarnym językiem, gdzie ta seksualizacja była oparta o te standardy WHO, o których już wiemy, jakie wielkie szkody wprowadzanie ich prowadziły chociażby na Zachodzie. Więc to wszystko, o czym w tej chwili mówię, to też nakazuje nam zachowywać wielką czujność co do tego, jak będzie wyglądało nauczanie i wychowywanie w szkole, i o taką czujność i współpracę. Nie mówię tu o żadnych roszczeniach, ani nie mówię o żadnych od razu pretensjach, ale o tym, że należy współpracować bardzo aktywnie z nauczycielami. Mówię to w kierunku rodziców, prosząc ich o to, żeby tutaj w sposób aktywny włączali się w życie. I proszę wszystkich i nauczycieli, w tym i katechetów, żeby starano się budować w szkołach wspólnoty, które ochronią te dzieci przed złymi konsekwencjami. One i tak poza szkołą będą miały cały czas możliwość, niestety, i bardzo łatwą możliwość takiej deprawacji poprzez treści, jakie do nich będą napływały. No tego nie unikniemy, ale musimy dzieciom pokazywać dobry kierunek i patrząc nawet na te nowe wskazania, na kierunki wychowania w szkołach, które są podyktowane przez ministerstwo. Mamy naprawdę bardzo piękne pomysły na to, jak kształtować młodych ludzi, ale nie możemy tego w szkole, w samej szkole niszczyć. Więc prośba jeszcze raz. Wszyscy czuwajmy, wszyscy dorośli nad tym, żeby naszym dzieciom nie działa się krzywda, żeby ktoś nawet od środka, nawet będąc pracownikiem szkoły czy nauczycielem, żeby tym dzieciom nie zaszkodził.
Pani kurator, no to są kwestie dla mnie oczywiste, równe traktowanie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Wiadomo, że pod tą nazwą kryją się takie no, kruczki, z którymi już mieliśmy do czynienia wcześniej, o czym pani kurator też wspomniała. Druga rzecz, to też było mówione, mamy pewną kwestię, pewną lukę do zapełnienia, czyli ewentualne następstwa tego zamknięcia covidowego. I tu też dobra inicjatywa, dobry pomysł, żeby byli towarzysze, psychologowie, którzy będą dzieciom pomagać. Natomiast no, to też jest kolejna ścieżka, która może spowodować, że wejdą do szkół osoby, których byśmy nie chcieli. Natomiast chyba dobrą inicjatywą jest to, by rodzice rzeczywiście próbowali zaangażować się bardziej w działalność rad rodziców, czy szkolnych na poziomie całej szkoły, czy tych trójek klasowych, żeby też no, świadomi katolicy, ludzie wierzący mieli tam coś do powiedzenia.
Ojcze, ja bym tu szczególnie nacisk dała na programy profilaktyczno-wychowawcze. I to jest ten dokument, który tworzą rodzice. Tak powinno być. Ja wiem, że nie zawsze tak jest, ale to rodzice powinni ten dokument utworzyć, czyli w tym dokumencie powinni zawrzeć to, czego sobie życzą, jeżeli chodzi o kierunek wychowania swoich dzieci. To, czego sobie życzą, jeżeli chodzi o ofertę szkoły, tak, taką, która naprawdę buduje. I jeżeli zostanie ta możliwość wykorzystana przez rodziców, to ten dokument jest potem zatwierdzany również przez Radę Pedagogiczną i jest obowiązkowo wcielany w życie w tej szkole. Więc dla mnie to jest szczególnie ważne. Ja powiem też jeszcze coś takiego, że może trochę odbiegając od tematu, ale dla mnie bardzo, bardzo ważne, obserwując, jak wygląda dzisiaj praca szkoły. Otóż wydaje mi się, że ta, powiem tak, armia wszystkich pedagogów specjalnych, psychologów, wprowadzana jest do szkoły nie tylko po to, żeby tym dzieciom pomóc ze względu na te pandemiczne przejścia, czy profilaktycznie na przyszłość, ale również dlatego, że tu jest kwestia edukacji włączającej. Tej edukacji włączającej, która budzi dzisiaj bardzo wiele kontrowersji. Wiemy już o tym, że dzisiaj w masowych szkołach, znaczy tak jest obowiązkowo, każde dziecko może się znaleźć w tej szkole z każdym orzeczeniem. Może się znaleźć w szkole masowej. Z tego też powodu są różnego rodzaju problemy. Jest taki pomysł przecież, który przyszedł do nas z zachodu Europy, żeby wszystkie dzieci ze wszystkimi problemami, ze wszystkimi specjalnymi potrzebami były w szkołach masowych. Tak? I jak sobie poradzić w szkole masowej z takim dzieckiem, które wymaga bardzo specjalistycznego podejścia? I nie mówię tu nawet w kontekście takim, który jest istotny, że jest to na przykład tego typu zachowanie tego dziecka, które przeszkadza całej klasie, tak, w odpowiednim korzystaniu, ale również co zrobić, żeby temu dziecku naprawdę pomóc. I w momencie, kiedy takie dziecko znajduje się w szkole specjalnej, to tam ma szereg specjalistów, wspaniale przecież przygotowanych, bo tego dopracowaliśmy się w Polsce. Mamy świetne szkoły specjalne, naprawdę świetne, ze wspaniałymi specjalistami i tam często jest sytuacja taka, że nauczyciel jeden z jednym dzieckiem pracuje. To natomiast w klasie, nawet jeżeli ten uczeń o specjalnych potrzebach otrzymuje dodatkowego nauczyciela, to nie jest to samo, tak? I stąd wydaje mi się, że i to też mnie niepokoi, że jesteśmy w trakcie tego przebudowywania naszych szkół na modłę szkół, gdzie każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami musi otrzymać fachową pomoc. Stąd wydaje mi się, że powiedzenie, że ci, te osoby, które wchodzą teraz, pedagodzy specjalni, są po to, żeby niwelować skutki pandemii, no nie jest do końca jedyną odpowiedzią na prawdziwe cele, tak, tych ludzi. Ja powiem szczerze, ojcze, że obawiam się tego, że te nasze szkoły coraz bardziej stają się takimi instytucjami, gdzie wszystkie potrzeby trzeba zabezpieczyć ucznia, tak? I powiem, że mnie osobiście się to nie podoba, dlatego że dla mnie szkoła powinna być miejscem, gdzie się uczy i wychowuje. I system chociażby pomocy uczniom taki, że są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przecież rozpisane, przydzielone do każdej szkoły, według mnie wspaniale się sprawdzał, tak? A ja się obawiam tego, że tak starając się, i znowu jesteśmy przy tych sprawach równościowych, tak? Że równo wszystkich traktujemy, no to w takiej źle pojętej według mnie równości wprowadzamy osoby, które na przykład nie potrafią odnaleźć się w klasie albo które przeszkadzają i w reszcie klasy i okazuje się, że dla tego jednego ucznia, dla jego i to wątpliwego dobrego samopoczucia reszta klasy cierpi. Albo jeszcze takie informacje, jakie mamy przecież już, bo przecież ta edukacja włączająca jest wprowadzona w całej Europie Zachodniej. Wiemy już dzisiaj, że często te dzieci po takiej przymusowym pobycie w takiej masowej szkole, niestety potem długo muszą być leczone chociażby psychiatrycznie, ponieważ one cały czas już wiedzą, że one nie są w stanie dorównać tym dzieciom, które są absolutnie zdrowe i nie mają tutaj żadnych problemów takich, jak one mają. Tak? To wszystko jest sytuacja, która wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo taka dynamiczna i że musimy o tym rozmawiać, jaką naprawdę chcemy mieć szkołę i jakie warunki mamy stwarzać dzieciom, żeby się rozwijały i żeby były bezpieczne. Tu powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę to, żeby nie zaszkodzić, a naprawdę rozwijać rozwijać wszelkie możliwe zdolności, umiejętności dziecka, każdego dziecka, a nie wybranego dziecka.
Wyzwań zatem bardzo wiele, więc też nie bądźmy bierni. Bardzo dziękuję pani kurator za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję naprawdę, że nasze dzieci będą bezpieczne w naszych szkołach. Tylko jeszcze raz proszę, budujmy wspólnoty, dbajmy o te nasze dzieci wszyscy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, była naszym gościem.